Let's do this.
3,
on the five dimes, go, go, go.
Hubert.
Filip.
Słyszałem z dobrego źródła, że nie wiesz, o czym będzie nowy 277 odcinek podcastu Hammerzeit.
Hubert jest najlepszym źródłem, jeśli chodzi o informacje na temat Huberta, dlatego tak, zgadza się, Filip. Byłem święcie przekonany, że będziemy dzisiaj mówić o pewnym posiadaczu kaszkietu z miasta Birmingham.
Birmingham!
Ale potem Filip powiedział, a pójdziesz ze mną do kina na taki fajny film o kosmosie? A mówię, pójdę. I mam ogromne poczucie teraz, że będziesz chciał mówić o tym filmie.
Bardzo dobrze wydedukowałeś, Hubert, ale będziemy też mówić o panu z Birmingham.
Birmingham!
Bo dwa filmy to jest dobra liczba filmów do omówienia w ciągu godzinnego podcastu. Więc, drodzy państwo, nowy odcinek podcastu Hammerzeit skupi się na dwóch marcowych premierach, o których będziecie słuchać w kwietniu. Teraz.
277.
Tak. Ale powiedziałem coś innego?
Nie, w ogóle nie powiedziałeś.
Powiedziałem na początku.
Nie słuchałem cię w takim razie.
Drodzy państwo, więc będzie o filmie Peaky Blinders / Nieśmiertelny oraz...
Peaky Blinders The Highlander. Tak?
Tak, Peaky Blinders The Highlander, dokładnie. Oraz będzie o filmie projekt Matko Bosko.
Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
Tak. Który po polsku nazywa się Project Hail Mary.
Tak, projekt Matko Bosko jest bardzo dobrym tytułem, ale Łomatko też byłby niezły.
O Jezusicku. I jeszcze musimy zaplanować dygresję, którą będzie najpopularniejszy zwiastun zapowiedzi serialowej, tegorocznej, gwiazdkowej, jakim jest nowa wizja Harry'ego Pottera.
Czy taka nowa do końca, to nie jestem w 100% przekonany, natomiast jest to pewnego rodzaju wizja. Natomiast w tej wizji brakuje fonii, ponieważ nie ma tam muzyki Johna Williamsa, jest to mord na serii Harry Potter.
Ale wszyscy wiemy, a przynajmniej taką mam nadzieję, że muzyka w zwiastunach jest często tak zwanym, mówiąc po polsku, placeholderem, więc cokolwiek oni tam wstawili, to żeby coś tam było,
tak, to jest też
będzie
mój
lepiej.
To
nie?
Jest też mój coping mechanizm, że jeszcze nie ugadali praw albo coś takiego.
Dokładnie, bo zwiastun serialu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, jak się będzie nazywał pierwszy sezon, czyli jak rozumiem będzie co, będzie 8 rekordów w bazie, jak będziesz chciał wyszukać na IMDb Harry Potter TV Series, to będzie 8 różnych seriali, każdy pod innym tytułem. Nie, 7, przepraszam.
Nie,
7.
Będzie jeden serial, ale sezony będą bonusowo nazwane.
Może tak, to ten serial ma dwie właśnie główne wady, które są widoczne tudzież słyszalne po obejrzeniu zwiastuna i to są uniwersalne wady i każdy się z nimi zgadza, czyli ta muzyka, co jest nie taka jak trzeba, znaczy, ale to się
tak,
może zmienić.
Tak szalenie nijaka po prostu.
Dokładnie,
nie?
Ale to się może zmienić oraz to, że zgodnie z modą i faktem, że ludzie w HBO nie potrafią przekręcić suwaka saturacji. Wyprany z kolorów jest ten Potter. Nie jest magicznie kolorowy, tylko jest gritty reboot kolorowy.
Tak, może ja tu też może obwiniam trochę konwersję między formatem stosowanym w HBO, a formatem YouTube'owym. Nie wiem, widziałem ten trailer tylko na YouTubie. Rzeczywiście te kolory nie są tam może do końca takie, jak byśmy tego oczekiwali, ale zakładam, że w wersji ostatecznej z HDR-em i z tymi innymi wszystkimi bajerami, które będą dostępne, to będzie wyglądać to dużo lepiej, bo cała reszta tego zwiastuna zapowiada się całkiem smakowicie. Mm-hmm. Tylko, Filip, mam takie jedno ale dotyczące całego tego konceptu, bo oni z jednej strony chcą się odróżnić od filmowych adaptacji i tutaj świetnym przykładem jest na przykład postać Rona, który jest wybitnie fantastyczny, ale jest zupełnie inny.
True.
A z drugiej strony, jak się ogląda te kadry zwiastunowe, to masz takie... Kurczę, to jest dokładnie to samo, co było na filmie, tylko że są trochę inni aktorzy.
Tak, dekoracja jest trochę inna, kąt kamery jest trochę inny.
Tak, ja rozumiem, że wizualizacja Harry'ego Pottera wykonana dla adaptacji filmowych była na tyle fajna i na tyle zbieżna z książkową, że ciężko jest tutaj prawdopodobnie odejść od tego, żeby te wszystkie pociągi, zamki, pomieszczenia, różdżki i inne cuda wyglądały inaczej niż do tej pory, ale jednak mam takie poczucie, że to jest taki, no nie wiem, czy określiłbym to cosplayoza, ale jest to taka trochę nowa, ale nie nowa interpretacja. To jest ciężko określić, bo to jest takie poczucie, ja to widziałem i nie wiem, czy chcę to oglądać w ten sam sposób drugi raz.
Mhm. Ja rozumiem to i to jest bardzo trudne zadanie, przed którym stoją filmowcy, bo jednak czego by nie mówić o odpałach pani J.K. Rowling i tym, że zamieniła się z dobrej, wiesz, pani od książek dla dzieci w jakąś hegemonę, która pakuje miliony w, wiesz, blokowanie trans ludzi. To, proszę pana, jej świat jest nadal taki, że on zaprasza. On jest taki gościnny, ten świat książkowy i w efekcie świat filmowy.
Tak,
bo
oczywiście
jednak...
pod warunkiem, że zapomnimy o jej istnieniu.
No dokładnie.
W tym kontekście.
Więc w tym kontekście zapominamy, tak. I że mali żydowscy krasnale trzymają całą kasę, tak? No, to ten serial ma trudne zadanie, bo filmowe postacie, filmowa dekoracja, filmowa muzyka z 8 odcinków kinowej adaptacji tak się bardzo wgryzła w pamięć, w oczy, w serca i w mózgi, że trudno się jej wyzbyć. To jest trochę tak, jakbyśmy teraz mieli, proszę pana, w 26 bądź 7 roku dostać zupełnie nową adaptację trylogii pierścieniowej. Nie mówię tu o Pierścieniach Władzy, których, jak już ustaliśmy, nigdy nie obejrzymy.
Tak, ale no będzie teraz ten film o tym Gollumie.
Wiem, będzie Gollum prequel, Gollum sequel.
A potem będzie też Stephen Colbert pisał swój tak. scenariusz i w ogóle będziemy doić tę franczyzę jeszcze bardziej.
Boję
a
się
także tego. Widziałem, nie wiem, czy to jest fejkowe zdjęcie, ale tak, Pierścienie Władzy, gdzie ma do drużyny Galadriel jakiś zbuntowany ork dołączyć, że ma też jej pomagać, więc nie wiem, to jest prawdopodobnie ściema, ale jestem sobie w stanie
prawdopodobna,
wyobrazić tę sytuację.
Tak? Na tyle prawdopodobna, że już możemy się prewencyjnie zdenerwować trochę. Nie będziemy oglądać Pierścieni Władzy, ale no damy szansę Potterowi, bo jednak jest jakaś taka we mnie ciekawość, czy da się zrobić to na tyle inaczej, żeby było świeże. Przecież jest na pewno cała rzesza ludzi, którzy nie widzieli i dopiero zaczną czytać książki. Są to młodzi ludzie,
bo
młodzi
na przykład
widzowie.
Nie urodzili się wystarczająco wcześniej.
No dokładnie, przecież Hubert, pierwsza część filmu ma 25 lat. To jest w ogóle jakieś niemożliwe. No, więc oni będą tutaj, wiesz, przede wszystkim tą widownią docelową. My jako starzy, zgryźliwi tetrycy może trochę też.
Ale
na pewno
będziemy oglądać i będziemy mieć, kurwa, kiedyś to było.
No dokładnie, będziemy im robić wyniki, rozumiesz, statystyki,
ale
oglądalności.
Będziemy marudzić. Nasza adaptacja boomerska była dużo lepsza od
ale
waszej.
Dzięki temu kilka odcinków podcastu będzie też, wiesz, hot of the press i na pewno się dobrze posłuchają. Więc mamy nadzieję, że serial będzie przynajmniej niezły i patrząc na to, jak dobrali aktorów, jak zostali ucharakteryzowani te ujęcia, które były w zwiastunie, to wszystko jest takie, że daje nadzieję na przynajmniej niezłą adaptację.
Tak, Ron daje nadzieję na świetną adaptację, Malfoy daje nadzieję na świetną adaptację, zwłaszcza jeśli ktoś był widzem, tak jak ja, mini serialu Władca Much, bo tam ten aktor młody, który nazywa się...
Bo...
jakoś się nazywa.
Nie pamiętam.
Tak, ten młody aktor tam fantastycznie sobie poradził z rolą mocno zbliżoną do tego, jaką postacią jest Draco Malfoy, więc myślę, że i w tej roli poradzi sobie wyśmienicie. Hermiona daje bardzo dobrą nadzieję na to, że będzie też odróżniała się od dotychczasowej. Harry Potter wygląda w niektórych ujęciach jak młody Nicholas Hoult, więc też tutaj żywię nadzieję, że będzie się wystarczająco odróżniał. Filip, jedyny problem, jaki widzę z tym serialem, to jest fakt, że producenci powiedzieli, że to jest tak skomplikowane produkcyjnie, że nowy sezon będzie wychodził raz na 2 lata, w związku z tym dzieciaki będą się starzeć 2 razy szybciej niż fabularnie, a dwa, że John Lithgow ma 81 lat.
A, czyli jest tradycją Harry Potterową, że trzeba zastąpić Dumbledora w połowie produkcji.
Wydaje mi się, że do trzeciego sezonu może dociągnie, a potem będzie nam potrzebny kolejny, też zresztą świętej pamięci już Michael Gambon. Wszystkie Dumbledory umierają przedwcześnie.
Kademy, o tym nie pomyślałem, masz rację. Ja nie wiedziałem, że jest oficjalnie, że 2 lata. Może jednak ogarną się, może będzie szybciej, chyba że mają zapisane w kontrakcie, że zawsze musi na gwiazdkę wychodzić pierwszy odcinek nowego sezonu.
Albo John Lithgow podpisał już cyrograf, że może zostać cyfrowo wykorzystany w nieskończoność.
Czy podpisał cyfrograf?
Tak. Podpisał cyfrograf, że jego sztuczno-inteligencka wizja będzie dostępna dla twórców serialu po wsze czasy.
Zobaczymy. Wrócimy do tematu serialu o satanistycznym czarodziejku małym, który nienawidzi religii katolickiej i wszystkich innych religii.
Tak, bo obejrzymy ten serial tak samo jak wy wszyscy, nawet jeśli marudzicie, że jest czarny Snape, że jest coś tam nie pasuje, że albo jest zbyt podobne, albo zbyt mało podobne, a jak jeszcze Voldemort będzie kobietą, to też będziecie na narzekać, a potem i tak wszyscy włączymy HBO i będziemy oglądać, a potem będziemy dyskutować.
Dokładnie. Dobrze. Koniec dygresji. Przechodzimy do dania głównego. Hubert, czy chcesz przełączyć HBO na Netflix teraz? Pragniesz tego, żeby ci było łatwiej wejść w temat
czyli
filmowy?
Czyli zamiast robimy bum!
Bum, no dokładnie. Jesteś gotowy na to?
Tak jest.
Dobrze. Serial Peaky Blinders, który my z panem redaktorem oglądaliśmy namiętnie w czasach jeszcze, jak nie pojawiał się na Netflixie.
Tylko jak trzeba było go ściągać bezpośrednio z brytyjskiej telewizji.
Tak, trzeba było prosić kolegów w Londynie, żeby wysyłali taśmy z nagranymi odcinkami. Potem oczywiście na Netflixie byliśmy z serialem na bieżąco. On nam się podoba dla nas, ten serial. Bardzo go lubimy i trochę śmieszy mnie fakt, że ten poważny kostiumowy, historyczny, sensacyjny, gangsterski, męski. Serial zrealizował formułę tak pięknie wbijaną do głów widzom bardzo zabawnego i lubianego chyba przez nas, nie wiem czy przez ciebie, ale wydaje mi się, że też serialu Community. Oglądałeś Community?
Nie.
Nie oglądałeś. To przeze mnie serialu Community, którego mantra pod koniec brzmiała Six Seasons and a Movie. Więc oni nie mają jeszcze filmu, a tymczasem Peaky Blinders po tym otwartym zakończeniu, gdzie Tommy Shelby odjeżdża na koniu w siną dal, mamy bardziej dosłowny finał w postaci dwugodzinnego filmu, który pojawia się 2 lata mniej więcej po zakończeniu serialu.
No tam serial się kończy jakoś parę chwilę przed wojną, a ten jest już w trakcie wojny, więc...
No jakoś tak, więc 2 lata w czasie chronologicznym wewnątrz świata serialu, 2 lata mniej więcej w prawdziwym czasie, bo tyle czasu minęło od premiery sezonu ostatniego i do premiery filmu. I oto jesteśmy, Hubert, obejrzeliśmy i co?
I właśnie, i tutaj jest bardzo ciekawa refleksja, że z jednej strony była to czysta przyjemność, żeby powrócić do świata Peaky Blinders, cokolwiek by to nie było, a z drugiej strony taka trochę chyba smutna jednak refleksja, że miałem nadzieję, że ten film będzie trochę mniej na siłę zrobiony, to znaczy, że oni będą mieli jakiś ultra oryginalny pomysł na to, żeby tę historię zwieńczyć właśnie przy pomocy dwugodzinnego filmu. A tymczasem wyszedł z tego taki trochę film na doklejkę, to znaczy to zakończenie serialowe było wystarczająco fajne i wystarczająco zakończeniowe, a tutaj mamy taki send-off dla Tommy'ego Shelby'ego i w sumie chyba tylko po to, żeby zaprosić nową postać do współtworzenia kolejnych spin-offów serialu Peaky Blinders, więc trochę niestety film niepotrzebny.
Zgodzę się ze słowem niepotrzebny. Jeśli, drodzy państwo, nie wiecie, to oficjalnie została zapowiedziana kontynuacja tej sagi w postaci nowego serialu, który ja w głowie roboczo sobie zatytułowałem Two Peaky, Two Blinders, bo to jest najlepsza, myślę, możliwa wizja tego tytułu, gdzie będziemy po prostu śledzić losy syna Tommy'ego, w którego wcielił się Barry Keoghan, którego znamy z różnych ciekawych
tak,
ról.
Lecz twórcy tam się zastrzegają, że on nie ma być główną postacią tego
serialu. Bo on jest teraz
serialu.
Za dużą gwiazdą, niestety.
Więc chyba trochę nie chcą przyznać się do tego, że cały ten film był po to, żeby jednego Tommy'ego Shelby'ego zastąpić drugim Tommy'em Shelby'em juniorem, no. Ale nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie.
Bo to jest też przykład, to nie jest tak duża marka jak Harry Potter, to nie ma takiego kultu, ale w pewnych kręgach to jest marka, która wywołuje, wiesz, lekkie ciary, tudzież tak, pod tak. wargą i chcemy to obejrzeć.
Tak, ale był to serial, który tak trochę się zaczynał niepozornie, był takim serialem z BBC, nazwijmy to, po czym się okazało, że stał się pewnego rodzaju niszowym, ale jednak fenomenem kulturowym, wpływał przecież na to, że ludzie zaczęli się na ulicach ubierać w te kaszkiety i ten styl fryzury z Peaky Blinders.
Ile barberów zarobiło mnóstwo pieniędzy tylko dzięki temu serialowi.
Tak, ilu barberów mogło się potem, jak ty osobiście odwiedzałeś barberów, podzielić anegdotą, że te wszyscy przychodzą i im pokazują te zdjęcia z Peaky Blinders i mówią chcę tak, a on im musi powiedzieć nie będziesz dobrze wyglądał, jak ci zrobię taką fryzurę, bo nie jesteś Kilianem Murphy i nie będziesz dobrze wyglądał w takiej fryzurze. Więc był to pewnego rodzaju fenomen, który fantastycznie połączył taką właśnie brutalną, gangsterską kulturę, ale też z ciekawostkami historycznymi i z takim dosyć nieoczywistym humorem, bo to jest coś, co ja zacząłem przynajmniej doceniać dużo później, jeśli chodzi o Peaky Blinders, bo na początku mi się wydało taki ciężki i poważny, a potem dopiero zauważyłem, że oni tam są szalenie zabawni, a w momencie, kiedy pojawia się postać oczywiście
Alfiego
Salomonsa, no to ten serial już się w ogóle zrobił w 100% komediowy, więc ten serial miał właściwie wszystko i działał na bardzo wielu płaszczyznach. Poza płaszczyzną kinową. I...
Tak, i był bardzo konsekwentny. 6 sezonów po 6 odcinków. Pan Steven Knight, który jest twórcą, jest kreatorem, showrunnerem od samego początku. On mówił, że zawsze brał jako wyskocznię, jako trampolinę dla fabuły pewne historyczne informacje, pewne fakty z przeszłości.
I, bo przecież... i takoż mamy w przypadku
tak,
tego
dokładnie,
filmu.
Bo przecież Peaky Blinders to jest prawdziwy gang, który naprawdę w Birmingham i okolicach działał. I film nowy, czyli The Immortal Man, czyli The Highlander, czyli Nieśmiertelny, również bierze za punkt wyjścia prawdziwość, którą oczywiście opakowuje cudownie w fikcję, no bo brakuje tylko, żeby Tommy Shelby niczym w bękartach wojny zabił Hitlera.
To... Tak, prawie że tak. Prawie że do tego momentu dochodzimy, ale nie do końca. Na szczęście jest trochę skala mimo wszystko mniejsza tutaj. Natomiast tak, Tommy Shelby po tym, jak już miał pierwszą turę mierzenia się z wtedy jeszcze budzącym się dopiero faszyzmem i nazizmem, to tutaj już wchodzi w bezpośrednią konfrontację z panem Naziolem. Tak. Zasadniczo te panem Naziolem jest Tim Roth, który jak można sobie wyobrazić w tej roli sprawdza się wyśmienicie, ale po raz kolejny. Nie wiem, może ja jestem po prostu przyzwyczajony za bardzo do tej takiej zwartej, ale mimo wszystko serialowej narracji Peaky Blinders, bo chyba gdzieś w środku głowy oczekuję tego, że wątki będą... rozciągnięte, trochę pociągnięte, trochę
będą
rozbudowane.
Się bardziej przeplatać.
Tak, że o tych postaciach dowiemy się trochę więcej, a tymczasem weźmy sobie takiego Tima Rotha, który jest nazistowskim agentem działającym na terenie Wielkiej Brytanii i chce wprowadzić w życie hitlerowski niecny plan. On w tym filmie pojawia się w 4-5 scenach.
Tak, już 6 minut czasu ekranowego.
Mniej więcej. Mniej więcej. W związku z tym, mimo tego, że czujesz, że to jest postać interesująca, że jest ciekawie wymyślona, że jest fajnie zagrana, to masz cały czas niedosyt tego, ja nic nie wiem, kto to jest. Przyszedł, zrobił swoje, został, spoiler, zabity i koniec filmu.
Tak, cały ten Immortal Man jest, w ogóle ma taki problem, bo zgodzę się, jak już powiedziałem, że jest to film niepotrzebny, ale też się go dobrze oglądało. Jest bardzo stylowy, wszystko tam się zgadza pod kątem realizacyjnym, pod kątem aktorskim i tak dalej, ale przez te 2 godziny niecałe to jest taki sezon w pigule, bo on ma te wszystkie elementy, których my się spodziewamy po Peaky Blinders. Mamy rozterki emocjonalne, gdzie Tommy siedzi sam w chacie i myśli o rzeczach.
Tak, i musi pogodzić swoją cygańską naturę z swoim gangsterskim.
Tak, mamy flashbacki różne, które mają nas na jego emocjonalny stan jako widzów dobrze nakierować. Mamy wątek rodziny rozbudowanej, która w tym filmie jest brutalnie po prostu wycinana do kostki.
Tak, tak. Ci aktorzy, którzy jeszcze mogli wystąpić i aktorki, które mogły wystąpić albo chciały wystąpić, zostali tak. Wymordowani.
Dokładnie. A jak ktoś nie mógł wystąpić, został zabity tak, żeby nie było widać za bardzo, kim jest, ale ma dużego wąsa, Hubert, w tym jednym ujęciu zza szyby.
Tak.
Żeby było wiadomo, że to jest Artur, chociaż to nie jest Artur.
Chciałem powiedzieć, że to jest w ogóle jedyny wątek tego filmu, który mi się nie podobał absolutnie. Uważam, że było to niepotrzebnie wymyślone i można było wymyślić dużo lepszy sposób na wytłumaczenie nieobecności Artura w tym filmie. A dlaczego Tommy musiał, spoiler, uwaga, gigantyczny spoiler, dlaczego to Tommy Shelby musiał zabić swojego brata? Nie rozumiem tego, nie jest to moim zdaniem jakby w naturze tej postaci mimo wszystko, bo to jest kalka z Tonego Soprano, a bardzo tutaj moim zdaniem nie pasowała. Cała reszta, wszystko spoko. Ten jeden element...
Tak, no on jest trochę na siłę, bo niepotrzebnie ten jakiś taki katalizator do zmiany, czyli do gotowości Tomiego, żeby pożegnać się z tym światem. Kolejny zresztą, tak, kolejne oczko na tym pasku, gdzie on mówi, a chcę umrzeć. Cholera, nie udało mi się umrzeć. Dobra, to jeszcze 2 sezony pociągnę, ale teraz już na pewno umrę. Nie, jeszcze nie umrę. Dobra, to teraz. Chyba umarłem. Jadę na koniu. Nie, jednak nie. Dopiero, okej, dobrze, to teraz. Zgadzam się. No i mamy oczywiście te wątki typowo gangsterskie, czyli to, na co wszyscy czekali, że Tommy musi się ubrać w płaszcz, musi ubrać swój kaszkiet, musi iść w slow motion z szerokimi ramionami.
A swoją drogą to była scena... Wrócimy do tego, ale tak, to jest scena jak z filmów o Batmanie, nie? Albo jak z filmu Komando, jak wiesz, jak tam Schwarzenegger na tej wyspie się ubiera w te wszystkie wojskowe ciuszki i granaty tak, wiesza na pasie.
No. Jak w Hot Shots, tak? Jak wiesza za dużo i się przewraca. Tak. No ale mamy to. Mamy to wielkie tło historyczne, które jest tutaj punktowane dwoma sekwencjami. Pierwszą to jest cała ta fabuła pod tytułem Prawdziwa życiowa operacja Bernhardt. Czyli Niemcy produkują mnóstwo fałszywych banknotów pięciofuntowych, żeby zniszczyć gospodarkę Zjednoczonego Królestwa, tak. Dzięki czemu wygrają wojnę bez zrzucania zbyt wielu bomb.
Tak, dowiedzieliśmy się z tego filmu poznaliśmy inspirację prezesa NBP do wprowadzenia planu Save Zero.
Dokładnie. A drugim był prawdziwy moment zrzucenia bomb na fabrykę małej broni.
Jakkolwiek I zresztą to bardzo jest. Ładny tribiut w napisach
tak, dokładnie,
końcowych.
Z tributem. I tu jest w ogóle fajna ciekawostka, panie Hubercie, bo pan Steven Knight, który jest człowiekiem dużo starszym niż my, gdyż w tym roku 67 lat skończy, to on przekazał, że jego mama osobista musiała się opiekować jego starszym bratem wówczas, kiedy miała iść do pracy właśnie do tej fabryki.
Czyli jest to osobisty wątek.
Tak, więc to jest bardzo osobisty wątek, bo on, czyli Steven Knight, się jeszcze nie urodził i gdyby nie to, że mama została opiekować się jego starszym bratem, to on by się nie urodził. Więc w ogóle czadowo, że tak ładnie to udało się wpleść zarówno w ten świat, jak i w jego osobistą historię. To było bardzo ładne. No i to są te dwa haki takie, które trzymają fabułę filmu w rzeczywistości. No a reszta to wiadomo, są te wymysły, więc mamy i scenkę na przystani i mamy tych bohaterów, którzy pojawiają się tylko na chwilę. Jest czas. Są,
no w ogóle Steven Graham pojawia się tylko po to, tak, żeby wypowiedzieć dwa zdania i skoczyć do rzeki. I am also in this movie.
Tak, bo Steven Graham pojawił się w szóstym sezonie na chwilę, więc wraca teraz jako utytułowany twórca serialu Adolescence i oczywiście wielu innych rzeczy. Więc tutaj zresztą on ostatni billing ma, prawda? Bo jest with Barry Keoghan and Steven Graham, jeżeli chodzi o napisy
and
końcowe.
And currently most popular actor from the franchise. Tak?
Dokładnie. I to wszystko jest zlepione w te 100, mniej więcej 10 czy tam 115 minut i sprawia wrażenie takiego koktajlu, który z jednej strony robi wszystko to, co powinien, ma te takie punkty narracyjne, emocjonalne, odhacza, ale robi to trochę mechanicznie. Jest niewiele sekwencji w tym filmie, które są, przynajmniej u mnie tak było, które są w stanie w tobie wzbudzić takie emocje, jak w trakcie tych wspomnianych przez ciebie wydłużonych wątków sześcioodcinkowego sezonu.
No właśnie dlatego nie jestem w stanie chyba do końca uwierzyć w to, że to rzeczywiście od początku miał być dwugodzinny film, bo cała ta fabuła mi mówi, to miało się toczyć dłużej, to miało być bardziej rozbudowane. Wszystkie te sceny są takie teraz ten krok, teraz ten krok, teraz ten krok i właściwie to jest tak te trzy akty tego filmu, każdy z nich mógłby zająć dwa odcinki takiego sezonu serialu i wyglądałoby to chyba dużo bardziej wiarygodnie. Poza tym trochę ten serial jednak cierpi, znaczy ten film, nawet mówię serial, ten film cierpi na member berries. Aha. To znaczy strasznie dużo w tym filmie jest takich scen, które są właśnie po to, żeby ci przypomnieć, ej, a pamiętasz jak on fajnie idzie w zwolnionym tempie, a pamiętasz jak on fajnie pali papierosa, a pamiętacie jak na koniu jechał na początku serialu, a potem na końcu serialu, a teraz znowu jedzie, ej, a pamiętacie, że ten pub jest pod mostem i to ujęcie pamiętacie, a pamiętacie to, pamiętacie tamto, a pamiętacie, że on był w tunelach i że ciągle mu się śniły te tunele
więc
z pierwszej wojny
znowu,
światowej.
Tak.
Jest pełno w tym filmie takich scen, które ci mówią, przypomnij sobie, jak to fajnie było, jak oglądałeś serial. I miałem momentami takie poczucie, że one tam są na siłę. No a moment, w którym on z tego swojego płaszcza z kapturem przeobraża się w starego Tomiego Shelby'ego, ubiera elegancki garnitur, ubiera kaszkiet, tak, i wsiada do samochodu. No dosłownie to jest przebieranie się Batmana, więc to jest już takie Peaky Blinders porn momentami.
No, ale to też nie oszukujmy się, gdyby nie było takiej sekwencji, to byśmy byli zawiedzeni. I też nie wiem, czy miałeś podobnie, ale mimo wielkich starań, żeby było w tym filmie kilka wartych zapamiętania sekwencji takich, które byłyby godne tego, że o, tu widać budżet, tu trochę jest bardziej z rozmachem filmowo i tak dalej, to sceną, która była chyba najbardziej wałkowana w tych skromnych materiałach promocyjnych przed premierą i scena, którą ja uważam za najlepszą, to jest tak, jak Tommy przychodzi do swojego baru, gdzie są jakieś typy, randomy, które nie wiedzą, kto to jest i cały ten moment, kiedy wychodzi i wchodzi do środka, wyłącza muzykę, aż do momentu, kiedy typ wybucha tak, za drzwiami.
Tak, ale co ciekawe, najlepszy i najbardziej emocjonujący moment tej sekwencji to nie jest moment tego wybuchu i moment całej tej akcji z granatem, tylko to, co już w trailerze zostało ci sprzedane, tak? Czyli kiedy
niech ktoś mu powie, kim jestem,
czyli
tak?
Czyli kiedy Tommy od niechcenia odpala papierosa i ze swoim pięknym paleniem mówi, niech ktoś mu powie, kim jestem i to jest, tak. To zostało niestety zespoilowane, a szkoda, bo rzeczywiście tak, był to najlepszy prawdopodobnie i najbardziej taki Peaky Blinderowy moment tego filmu, chociaż bardzo cenię tę finałową sekwencję, która jest dosyć skromna, jest taką bohaterowie ostatniej akcji, wiesz, czyli zbieramy resztę z naszej starej paczki.
Ci co jeszcze żyją.
Tak, no. I nasza jedna ostatnia akcja, dzięki której widzowie nas jeszcze zapamiętają. I bardzo mi się podoba pomysł ten taki też symboliczny, że Tommy wraca właśnie do tuneli, tak, i musi się zmierzyć po raz ostatni z tym swoim... ze swoją traumą i ze swoją historią i z tym swoim pogodzeniem się ze śmiercią, ale nie do końca. I też, że symbolicznie z tego tunelu się na koniec wydostaje. Trochę szkoda, że ginie nie w swoim Peaky Blindersowym outficie, tylko w tym takim tunelowym outficie. Ale mimo wszystko ta ostatnia sekwencja jest fajna, bez... Jakby to nie jest Tommy Shelby, który ratuje świat, nie? To jest Tommy Shelby, który spali 80 milionów sztucznych funtów. Właśnie, no wszystko jest niby okej. Okay. Wszystko jest tak, jak być powinno. Czuć klimat, jaki znamy z serialu. Wszystko jest bardzo sprawnie nakręcone. Wszystko jest bardzo dobrze zagrane. Zarówno Cillian Murphy ma tą swoją charakterystyczną charyzmę Tommy'ego Shelby'ego, nie zapomniał. Barry Keoghan moim zdaniem jest świetny. Strasznie uciekł od takiego swojego wizerunku, takiego gościa z jakimiś problemami psychicznymi.
Okay, no tak jest. Szczególnie w filmie o jeleniu.
Tak, w filmie o jeleniu, w filmie Saltburn, czy też trochę innego rodzaju problemy mentalne w filmie o Inisherin. Ale tak, jest tutaj rzeczywiście inną postacią i jest postacią, w którą możesz uwierzyć, że to jest Shelby, bo takich załapał fajnie parę różnych smaczków aktorskich.
On tak trochę emuluje, bo od kiedy w serialu oficjalnie, fabularnie władza nad gangiem została przekazana Duke'owi, czyli cygańskiemu synowi nieślubnemu Tommy'ego, najstarszemu, bo go se zmajstrował dawno temu, to on bardzo emuluje swojego tatę, czyli też jest najbardziej elegancki, tylko że ma jeszcze tą chustę taką na szyi, która jest tym jego charakterystycznym elementem. Widać, że ma szacunek wśród swoich ludzi, nawet ci, którzy są starsi stażem, to jakby wiesz, wpadli w szeregi i są poniżej, jeżeli chodzi o hierarchię, więc tak, Barry Keoghan, dobry aktor.
Ale super jest scena, w której pojawia się Tommy Shelby i w tym błocie od świń się po prostu mówi, co ty robisz, gnomu, chodź.
Tata przyszedł bęcki zrobić dziecku, bardzo dobra.
To jest więc taka klasyczna scena, wiesz, poczekaj, aż ojciec wróci do domu, nie?
No, a jak wiemy, matka nie żyje, ale coś mi się podoba. Pojawia się bliźniaczka matki, to też w ogóle super, ale ja to wybaczam, bo kocham Rebekę Ferguson, więc są tu innego rodzaju powody, które mówią mi, że to jest okej. Więc tak, wszystko tam jest super. Muzyka jest fenomenalna. To jest pierwszy raz, kiedy ja oczywiście tak jak wszyscy, bardzo lubiłem muzykę w całym serialu. Wszystkie te piosenki współczesne, rockowe, brudne, garażowe piosenki. Nick Cave, czy Royal Blood, czy Arctic Monkeys, czy teraz, bo to jest modny zespół irlandzki, Fontaines D.C.
Zespół, który jest zawsze, wszędzie i we wszystkich filmach i serialach musi być zawsze
wykorzystywany. To wszystko pięknie się klei, a dodatkowo jeszcze super jest ta muzyka ilustracyjna, bo ona też wykorzystuje te właśnie brudne, rockowe motywy. I to jest pierwszy raz, kiedy ja z przyjemnością w całości od A do Z posłuchałem soundtracku i covery Massive Attack.
No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jeden z nielicznych przypadków, gdzie można z pełną przyjemnością posłuchać tych takich spowolnionych coverów utworów, które się zna, które zazwyczaj tylko są stosowane w trailerach.
A teraz tak, wewnątrz filmu bardzo ładnie, więc tu wszystko, muzyka super, 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 fenomenalnie wkręca nas w klimat. Zresztą bardzo wiele pytań w tej maszynie promocyjnej od ludzi i od dziennikarzy dotyczyło muzyki, tego wiesz, w jaki sposób piosenka trafia. Tu na przykład było, pan reżyser mówił, że jeżeli chodzi o muzykę, to praca była na bieżąco, to znaczy panowie kompozytorzy zrobili coś, reżyser z montażystą podstawiali to coś do nakręconego filmu, odsyłali, a oni mówią, to nam trochę nie pasuje, tak, i zmieniali to, co już tak, nagrali, i taki był ping-pong.
Tak, i też słyszałem, że Killian miał jakiś tam wpływ na to, jaka piosenka do jakiejś sceny będzie pasować. Więc tutaj współpraca muzyczna zadziałała w 100%. Oczywiście utwór Nicka Cave'a pojawia się w kluczowym momencie.
I też mówi, jako zwolniona, spokojna wersja.
Tak,
Hubert.
I mówi, że to już teraz jest Peaky Blinder w 100%. No jest dużo fajnych elementów tego filmu. Strasznie mi się podobało, że jak tylko Tommy się pojawił w mieście, to od razu jakaś babka przyniosła mu ten granat. Od razu nam nie musiał pytać, tylko od razu go wyposażyli we wszystko, co trzeba. Miał wszystko załatwione. Jest dużo fajnych elementów. Tim Roth jest też świetny w tym, tak jak wspomnieliśmy, aczkolwiek niedowykorzystany. Mm-hmm. Trochę jednak, no trochę boli nieobecność dwóch hard hitterów, czyli Artura i Alfiego, bo no to były takie dwie postaci, które poza Tomim Shelbym trochę wyznaczały
rytm
serialu Peaky Blinders, a tymczasem tutaj musieliśmy się obejść bez nich. No i w efekcie mamy taki bardzo niejednoznaczny film, bo ja do końca, do teraz nie wiem, co mam sądzić na ten temat. Nie mogę powiedzieć, że to jest film, który mnie zawiódł w jakikolwiek sposób, który mi się nie podobał, który obejrzałem bez przyjemności, ale z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, że to jest taki film, na jaki liczyłem, że będzie zwieńczeniem historii Peaky Blinders.
Bardzo mam podobnie i w moim odczuciu jest to film, którego elementy składowe, jakby się oceniał osobno, są na bardzo wysokim poziomie, są na takim poziomie, jakiego byśmy oczekiwali, ale suma tych elementów jest nierówna tym elementom. Znaczy jest mniej. Dostaliśmy mniej, niż by wynikało z tych składowych po prostu.
Tak, myślę, że to jest dobre określenie i taki dobra konkluzja na temat tego filmu. Trochę szkoda, ale nie za bardzo szkoda.
Można zacytować Tomiego, że I nearly got fucking everything w tym filmie, ale nie do końca.
Tak, ale nie do końca. No w każdym razie cel główny został usunięty, Killian Murphy został...
Tak, może iść na emeryturę.
Na emeryturę, przekazał pałeczkę swojemu następcy. Peaky Blinders, mimo tego, że się zakończyło, jest gotowe na kolejny rozdział, który niechybnie powstanie i zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
Haha, ja wiem, Hubert, co przyszłość przyniesie. Teraz jest super przejście. Przyniesie śmierć słońca i innych gwiazd, bo wlazły czarne kropki z nicości, które się żywią temperaturą.
Zwane też astrofagi. Widzisz, narzekają na temat tego filmu, o którym za chwilę będziemy mówić, że jest w nim za mało nauki, a tymczasem tyle, co było, nawet tego nie zrozumiałeś.
Tak, dokładnie. Już nie pamiętam. Drodzy Państwo, film Ło Jezus, projekt Matko Bosko, projekt Hail Mary w reżyserii panów o nazwiskach Lord i Miller, których wytwórnia filmowa producencka nazywa się Lord Miller, którzy są w naszych serduszkach obecni dzięki dwóm częściom bardzo zabawnej komedii pod tytułem Rebootujemy serial Jump Street w formie dwóch filmów kinowych oraz jako twórcy fenomenalnie animowanego Spidermana. Wrócili do filmu live action po tym, jak zostali zwolnieni z planu Gwiezdnych Wojen o Hanie Solo, bo nie chcieli robić tego, co im kazali. Czyli minęło ile? Hubert? 8 lat od kiedy nakręcili aktorów, bo tak to robili animacje. I dostaliśmy film na podstawie książki Andiego Weira, który wcześniej napisał dużo rzeczy, ale jego filmem wcześniejszym był Marsjanin na podstawie książki pod tytułem Marsjanin, który też siedział w kosmosie i też miał typa, który samemu robił rzeczy.
Tak, więc zacznijmy od tego, że to się czuje, że to jest scenariusz na podstawie, scenariusz tego samego typa na podstawie powieści tego samego typa, bo podobieństw można się doszukać bardzo dużo. Nie trzeba sięgać zbyt głęboko, tak? Astronauta samotnie pozostawiony sam sobie w kosmosie musi sobie radzić. Z tym tutaj twistem, że tutaj w drugim akcie trochę się historia zmienia, ale tak jest dużo wspólnego i też zauważyłem, że sporo tych wspólnych elementów też przechodzi na język wizualny tego filmu.
Tak, ja mam wrażenie, że on jest nakręcony podobnie, mimo tego, że tutaj panowie twórcy bardzo mocno stawiali na rozróżnienie, bo film się dzieje w dwóch liniach czasowych, to znaczy teraz jesteśmy tu w kosmosie z naszym astronautą Rylandem Graysem, naukowcem, który został astronautą z przymusu, a w przeszłości jesteśmy w panoramicznej Ziemi i wyobrażam sobie, że tutaj efekt IMAXa byłby super, bo film w zwykłym kinie, czyli w sali cywilnej, biedackiej, gdzie byliśmy.
Jest ten drobny przeskok formatu, aczkolwiek nie jest na pewno aż tak spektakularny,
tak,
jakby był w przypadku
IMAX-u. Więc dokładnie, jakby zwykła sala stara się symulować ten efekt przechodzenia między różnymi formatami obrazu, pokazując nam duży obraz, to jesteśmy teraz w kosmosie, wąski obraz, jesteśmy kiedyś na Ziemi, więc w IMAX-ie by to robiło z pewnością fenomenalne wrażenie.
Aczkolwiek jest to jakaś pomoc, bo tak bylibyśmy skazani tylko i wyłącznie na fryzurę Ryana Goslinga.
Dokładnie. I tak, i Hubert, ja przed wiedziałem, że ten film będzie mi się podobał, bo ja lubię takie sci-fi'e, które są jakoś tam realistyczne. Bardzo lubię Ryana Goslinga, bo jak już ustaliliśmy wielokrotnie, jego się nie da nie lubić, bo to jest dobry chłop, ale też ten film miał taki potencjalny problem, jak to często bywa z rzeczami, które osiągają pewne poziomy hype'u, że idziesz z nastawieniem, że o, to będzie bardzo dobre. To nie będzie tak jak z Grzesznikami, na których poszliśmy mniej więcej rok temu, bo to też była premiera wiosenna i oni nas wzięli trochę z zaskoczenia, mimo tego, że o tak, Ryan Coogler, wiadomo, tu aktorzy, tego, no ale jakie to będzie? Okazało się, że było wow, to tutaj ja miałem pewne oczekiwania. O, taki świetny film, o, tyle tam milionów procent na Rotten Tomatoes, o, zarobił już tyle, co najwięcej w historii wytwórni w ciągu pierwszego tam tygodnia czy dwóch, whatever. I to powoduje, że moje oczekiwania trochę wzrastają, co oznacza, że może nie będzie aż taki super po tych 2,5 godziny. I to od razu chcę zaznaczyć, że wcale nie czuć, że trwa 2,5 godziny.
Tak, to jest dobre. To jest zaskakujące, bo pierwsza wiadomość, o nie, 2,40 prawie. To będzie się ciągnęło i ciągnęło, a nie. Znajduje ten film sposób na to, żeby uwagę widza utrzymać, może za wyjątkiem odrobinę przeciągniętego finału, a właściwie finałów,
tak.
Ale cała reszta jest poprowadzona w fajnym tempie. Ten myk z tą przeplataną narracją z teraźniejszości i przeszłości też pomaga, bo to znużenie trochę niweluje. Mnie zaskoczyło bardzo dużo w tym filmie, bo ja nie miałem specjalnie ani informacji poza obejrzeniem zwiastunów i tam poczytaniu jakichś podstawowych newsów na temat tego filmu, ale nie miałem ani oczekiwań, ani specjalnie informacji na temat powieści, na której jest oparty. W związku z tym to też nie było dla mnie jakimś powodem do wielkich oczekiwań. I zaskoczyło mnie to, że jest to film rzeczywiście bardzo dobry.
Tak.
A dwa, że zaskoczyło mnie, jak szalenie młodzieżowy jest ten film, bo ja się spodziewałem jednak czegoś takiego może dużo bardziej poważnego, nie wiem, nie chcę powiedzieć brutalnego, ale czegoś takiego bardziej hardkorowego, jakieś takie hard sci-fi. Mhm. A tymczasem dostajemy tu bardzo piękną opowieść młodzieżową
przyjaźni.
O przyjaźni. Tak. I to jest film, który jednocześnie też skojarzył mi się z takimi pewnie niszowymi, starymi filmami science fiction, takie jak Enemy Mine, Mój wróg, gdzie człowiek i obcy są wrogami w konflikcie kosmicznym, ale lądują razem jako rozbitkowie na planecie i muszą się ze sobą dogadywać. Tam gra jeden słynny aktor, tylko nie pamiętam już teraz, który. Dennis Quaid.
Możliwe. Nie wiem niestety, o jakim filmie mówisz, ale brzmi to jak coś, co
chyba
pasuje
Enemy
tematycznie.
Enemy Mine i drugi film, który mi się automatycznie skojarzył po tym, jak Ryan Gosling zaczął się kręcić po tym swoim statku matce, to jest film pod tytułem Silent Running, który jest filmem proekologicznym science fiction z lat, zdaje się, 70. Mam go tam na płycie, na półce. I jest super, bo tam też jest samotny człowiek, tylko że tam jest przyjaźń bardziej z robotami, które się
to myślałem,
razem z nim...
Myślałem, że powiesz Moon, gdzie też jest samotny człowiek i przyjaźń z robotem.
Tak, ale tam tu jest, nie, bo właśnie tutaj jest ten taki klimat takiego staroszkolnego science fiction, trochę, może nie do końca jak Star Trek, ale mniej więcej z tamtych czasów, czyli takie science fiction w starym stylu.
Kiwam głową dla tych, którzy nie potrafią sobie wyobrazić mojego ruchu bez walorów wizualnych. Zgadzam się w pełni. Dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę, to są bardzo podobne, czyli po pierwsze, że to jest feel good movie. To jest film, który na tłoku różnych negatywnych informacji z życia i z innych filmów robi trochę kontrę, czyli mówi ci, zacz, pozytywnie. Te wszystkie rzeczy negatywne, które się dzieją, to nie są w wyniku złej woli, czy jakichś strasznych, wiesz, zwrotów fabularnych, czy potworów, które atakują, czy morderców.
Mało tego, nawet to, wiesz, nawet ten film jest feel good movie dla on nawet nie obwinia nikogo o to, co się wydarzyło, tak, bo to jest zagrożenie znikąd, które nie jest nawet obcą, agresywną rasą, tylko po prostu to są jakieś kosmiczne bakterie, tak. Tak, które nagle się pojawiły i nie dotyczy to tylko ludzi. To nie jest ich wina, to nie jest efekt globalnego ocieplenia.
Wszystkie gwiazdy zżerają i trzeba coś zrobić, żeby przestały zżerać słońce, bo jak nie przestanie zżerać słońca, to za 50 lat będzie tak zimno, że wszyscy umrą, bo nie będzie jedzenia.
Więc ta fabuła w sposób genialny unika jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby wzbudzać konflikty. Wiesz, nie można nikogo porównać, że to jest Trump, a to jest Obama.
No, dokładnie, tak. No, tak, więc on jest super pozytywny, taki lekki, sympatyczny i powoduje, że po prostu człowiekowi się robi miło na duszy, na sercu i tak dalej. I
aczkolwiek
choćby z tego
jest jeden element.
No.
Jest jeden element.
Jaki?
Jest jeden brzydki stereotyp pod tytułem astronautka rosyjska ma pełno wódki w swoich osobistych bagażach.
Dobrze, może... No okej, niech będzie. Coś w tym jest, masz rację. Dobrze, to jeden stereotyp brzydki, a poza tym wszystko jest ładne. I druga rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, czyli że on jest taki staroszkolny, on jest bardzo analogowy i zastanawiam się, jak duża w tym zasługa jest faktu, że panowie, bardzo słusznie zresztą, starali się kręcić możliwie dużo rzeczy na planie. Czyli to, co w książce jest wielką tajemnicą, czyli obecność obcej formy życia, która nie jest tą bakterią, ale prawdziwym kosmitą, który ma mózg, umiejętności i jednocześnie możliwość lotu międzygwiezdnego, jest kukiełką, tak często jak może być kukiełką. Plan tego statku został statku naszego ludzkiego i statku ichniego kosmicznego, rzeczywiście w miarę możliwości zbudowane w hali zdjęciowej.
Swoją drogą bardzo fajny odcinek, jak pan Adam Savage chodzi po planie Hail Mary.
Więc tutaj naprawdę jakby to jest, pokazuje ci, że po pierwsze stawianie wszystkiego na kartę i we will fix it in post i kreowanie cyfrowych światów, owszem spoko, ale tylko jeżeli służą jako wsparcie, rozwinięcie tego, co jesteśmy w stanie nakręcić rzeczywiście kamerą na planie i to też pomaga aktorom, którzy mogą sobie wiadomo manipulować, być obecni wśród tych rzeczy, wszystkich rekwizytów i tak dalej. To wszystko super wyszło i nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak to jest kręcone, że to wszystko jest właśnie takie strasznie namacalne i kojarzyć się może. Star Trek to oczywiście jest trochę przykład taki przaśny, bo dzisiaj jest bardzo plastikowy i nie dzisiejszy, ale ja uwierzyłem w ten statek. W sensie ten Hail Mary, maszyna, którą leci Ryan Gosling z dwójką martwych już astronautów hen daleko do gwiazdy Tau Ceti, jest taki, że jakby dzisiaj go zbudowali, to prawdopodobnie by wyglądał tak samo, tylko że ma niemożliwy napęd, tak? Bo ma napęd z bardzo...
Ale bardzo mi się podobał w ogóle pomysł na to...
Energicznych bakterii,
tak,
no.
Tak, ale bardzo w ogóle, jak już jesteśmy przy napędzie, bo bardzo mi się spodobał pomysł, że zarówno ludzka cywilizacja, jak i cywilizacja odrokiego wpadli na ten sam pomysł. Tak. Znaczy tak, nie potrafiliśmy do tej pory tak daleko się dostać, ale na podstawie tych kosmicznych robaczków wymyśliliśmy napęd o podobnej zasadzie działania.
Pojawił się problem, który przyniosły kosmiczne robaczki, więc my teraz te kosmiczne robaczki przerabiamy na napęd i w ogóle sam fakt, że druga połowa filmu opiera się na pomyśle, dwie totalnie różne rasy z innych zakątków galaktyki wpadły na ten sam pomysł, żeby ratować swoje cywilizacje i spotykają się w tym samym prawie, że miejscu na orbicie tego innego układu słonecznego. Super. Bardzo mi się podobało. No i sam fakt, że First Contact jest taki właśnie trochę cute, ale nie jest przesadnie cute. Czyli w sensie Rocky, czyli ta postać tego kosmity, oprócz tego, że na pewno jest zabawka, albo dużo zabawek
albo,
już teraz,
albo będzie,
albo będzie zaraz, to on nie jest takim typowym produktem. W sensie jakby ja czuję, że on jest czymś więcej niż pretekstem do sprzedaży kontentu w sklepie lub na innych platformach.
Tak, to znaczy bardzo łatwo było też... przekroczyć te granice i trochę wizualnie tę postać zmodyfikować tak, żeby ona bardziej miała ludzkie albo jakieś
no, oczka,
zwierzęce.
Buźkę, tak, coś takiego. No.
Łącznie z momentem, kiedy Ryan Gosling mówi, o nie masz twarzy. I potem na przykład w kolejnej scenie, ponieważ Rocky chciał się mu przypodobać, to sobie na przykład dorobił twarz na tej swojej powierzchni, ale na szczęście uniknęli tego i w związku z tym mamy 1,5 godziny tego, że Ryan Gosling rozmawia ze swoim Petrokiem, tak, zasadniczo. Nie, ale tak, jest to postać zaprojektowana w sposób bardzo przemyślany, w sposób taki, żeby była przyjazna, ale nie do końca. Może trochę momentami za bardzo wchodziła w ten taki element, że jestem sidekickiem. Mm-hmm. Najbardziej mi się podobały momenty, w której Rocky przejmował inicjatywę mm-hmm. i on jakby pokazywał tą swoją w niektórych aspektach dominującą inteligencję tak, w tym układzie.
Zaradczość i tak dalej. No.
Tak. Całkiem ciekawie i w taki sposób dość wiarygodny, oczywiście uproszczony i bardzo taki filmowy pokazany ten moment pierwszego kontaktu i próby porozumiewania się. Nie jest to oczywiście ten sam poziom, co w filmie The Arrival. Denisa Villeneuve. Mm. Ale jednak te gdzieś tam podstawy zostały zachowane, prawdopodobnie reguł, które trzeba spełnić, żeby próbować się dogadać. Oczywiście no. potem wchodzi magiczny komputer, który już umie mówić z odpowiednią emocją to, co mówi Rocky. Trzeba w pewnym momencie tę wiarę swoją zawiesić, tak? Żeby, tak. żeby w to uwierzyć. Nie, ale ogólnie to wszystko jest w tym spójnym takim tak. uniwersum
film
tego kosmicznego zamkniętego statku.
Tak, film jest wewnętrznie spójny i dzięki temu nie ma żadnych zgrzytów w czasie oglądania i to, jak ważną relacją jest relacja pana astronauty nazwiskiem Grace i pana kamienia imieniem Rocky jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i tutaj są dwie bardzo fajne ciekawostki z tym związane, patrząc na to, jak dużo czasu spędzamy z oboma tymi bohaterami i jak dużą część filmu i tu teraz po obejrzeniu filmu wcale się nie dziwię, że Rocky i obecność tego fantastycznie zaprojektowanego statku kosmicznego była zdradzona już w pierwszym zwiastunie, bo to nie jest aż tak duży twist fabularny, jak mogłoby się wydawać, tylko patrząc na reklamy. Znaczy to jest okej. Okay. Tutaj ten typ takiego spoilera lekkiego jestem w stanie zaakceptować, jak już wiem, o czym jest ten film. I tutaj dwie rzeczy, które mi się bardzo spodobały w związku z właśnie tą relacją. Wiemy dobrze, że Ryan Gosling jest zdolnym komediowym aktorem, chociaż jakby większość jego kariery to są albo piękni i tajemniczy poważni myśliciele, albo piękni, tajemniczy, poważni mordercy. To tych komediowych ról kilka miał, nie licząc oczywiście występów typu SNL.
I śmiem twierdzić, że to są jego najlepsze role.
Tak, i tutaj no, my zresztą obaj, drodzy Państwo, uwielbiamy film Nice Guys, gdzie Ryan Gosling u boku Russella Crowe w latach 70. bawią się w gangsterską intrygę i tam jedna moja najbardziej ukochana scena, jak Ryan Gosling wzbrania się przed złamaniem sobie ręki. No!
Tak, no i oczywiście ta scena, gdzie tłucze szybkę w drzwiach i potem nagle bardzo intensywnie krwawi, tak, tak. zupełnie znikło.
Namiastka tego zachowania komediowego była w filmie Kaskader, to tutaj, chociaż jest to film science fiction, który jest poważny, to te elementy komediowe wypływają zupełnie naturalnie i tutaj są dwie fajne właśnie z tym związane ciekawostki, a dokładniej z tym, jak Ryan interakcjonował z Rockim na planie, bo pan Kukiełkarz, który sterował Rockim, on podkładał głos na planie dla Ryana Goslinga, żeby miał do kogo gadać. W planie było, żeby ten głos zastąpić. A to się zmieniło, proszę pana, w żart pod tytułem, jakim głosem będzie mówić Rocky, bo reżyserom tak się spodobał głos pana lalkarza, czyli pana Jamesa Ortiza, że zostawili go w filmie, więc to jest gość, który nie jest głosem zawodowo, a tak dobrze grał na planie, że zostawili jego głos w filmie, co jest super, a dwa, że podobno Gosling miał razem zresztą z panem Jamesem Ortizem, mieli trochę dowolności, jeżeli chodzi o niektóre sekwencje i w sekwencji, jak rozmawiają o swoich drugich połówkach, kiedy Rocky mówi mu, że ma swoją mate i tak dalej, to w momencie, tym momencie mieli trochę miejsca na improwizację i gdzieś tam na planie tego filmu jest osoba, z którą Gosling współpracował już przy kilku innych produkcjach imieniem Mark. Jak powiedział Rockiemu, że teraz moja dziewczyna ma nowego partnera, nazywa się Mark, Rocky Hate Mark, to że to było, wiesz, dla tego Marka, kumpla, który jest na planie i ogląda właśnie tą scenę gdzieś tam, wiesz, w namiocie. A dodatkowym poziomem jest to, że bohater filmu Marsjanin miał na imię Mark, więc przy okazji haha, taki wiesz, wink wink w tą stronę. Super fajne, no i to, że mogli też się pobawić tym, że o, Meryl Streep naprawdę została poproszona o nagranie tej jednej kwestii, tak, żeby była jako odrzucony głos kosmicznego kamienia, więc super, że nawet w takiej, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo wielodolarowej produkcji, która rządzi się swoimi prawami, jest miejsce na taką komediową lekkość, w jakiej panowie Lord i Miller się specjalizują i jaką Disney odrzucił kategorycznie przy robieniu Hanna Solo.
Tak, natomiast jest to bardzo wholesome też ze względu na całą resztę fabuły. Właśnie tak jak wspomnieliśmy, nie ma złego kosmity, złego wroga, którego trzeba pokonać. Nawet sposób na wygranie tej całej sytuacji jest przez przyjaźń i przez naukę. To jest tak szalenie rodzinny film. To jest film, w który można spokojnie pójść całą rodziną i dzieciaki będą podekscytowane i jeszcze wyciągną z tego jakąś sympatyczną lekcję albo dwie na temat życia. Dotarła do mnie informacja i do wszystkich dotarła informacja, że pierwsza wersja montażowa tego filmu trwała dwa razy dłużej i jestem sobie w stanie to w 100% wyobrazić, bo to też widać trochę po tym filmie, że on oczywiście bardzo celowo i bardzo kompetentnie jest bardzo mocno pomontowany.
Tak, on skraca. Szczególnie to, co wspomniałeś, czyli ten moment, kiedy się uczą swoich języków nawzajem, to ja mam wrażenie, że to tak z 3 miesiące trwało.
Tak, i równie dobrze tych scen, prawdopodobnie równie ciekawych i zawierających pewnie jeszcze więcej jakichś takich naukowych smaczków i prawdziwych fizyczno-lingwistycznych teorii elementów, mogło tych scen być jeszcze dużo więcej. I zresztą tak samo na samym początku, kiedy Ryan Gosling uczy się tego na nowo, sam sobie przypomina, kim jest, oraz uczy się trochę tego obsługi, tego statku, to tam też widać, że to jest taki trochę jeden wielki montaż.
Tak, tych montaż jest tu trochę, tak, zgadzam się.
I cały ten film składa się trochę z takich montaży, które ci mają pokazać, że ten czas na statku płynie, ucieka i on musi sobie w tej sytuacji radzić, a jednocześnie trochę zdradza fakt, że rzeczywiście oni tych pomysłów na ten film mieli jeszcze więcej.
Tak, ale i dlatego właśnie to jest film, który fajnie wykorzystuje te swoje 2,5 godziny, nie męcząc widza, dobrze to skacze i jest nawet miejsce na trochę niespodzianek, bo na przykład to nie jest wielki twist fabularny, ale uważam, że bardzo fajnym pomysłem było dobre ogranie banału pod tytułem typ budzi się na statku i nie pamięta, kim jest. I z całego tego, jakby z tej całej sekwencji wydarzeń, która nas doprowadza do oczywiście pozytywnego rozwiązania fabuły, czyli z grubsza wszystko kończy się dobrze, to wiemy, dlaczego on nie pamięta przez pierwsze godziny, dni albo tygodnie po pobudce na statku, bo pani Sandra Hüller go wzięła, naszprycowała jakimś
tak,
szajsem.
Ale to jest bardzo fajne, właśnie to jest bardzo fajne, że się zastanawiasz, dlaczego, jak oni na to wpadli, dlatego, że tak długo był w śpiączce i w związku z tym być może tylko, ale okazuje się, że był w tej śpiące jeszcze bardzo mocno wbrew swojej własnej woli. To jest w ogóle super, że on nie zostaje bohaterem.
Nie czuje tego bohaterstwa w sobie, tylko
nie czuje
zmuszają
i wręcz samoistnie on po prostu nie chce. Mówi, nie dam rady, sorry, nie dam rady, ale ktoś za niego decyduje, tak, dasz radę. Więc to jest też dodatkowa fajna nauka, zwłaszcza dla młodego widza. Na zasadzie nie zawsze musisz być bohaterem, ktoś cię zawsze zatruje i zmusi do wykonania czynów bohaterskich.
Ale science is king, więc w tym wypadku, jeżeli taki film, Hubert, poza zapewnieniem bardzo wysokiego poziomu rozrywki dla każdego względnie ogarniętego widza, jeszcze może będzie miał ten pozytywny efekt, że na przykład dzieciaki się bardziej zainteresują, czy to nauką, Hubert, czy losem planety, bo nie jest powiedziane oczywiście wprost, że ten film w jakikolwiek sposób nawiązuje do tego, co obecnie się dzieje, czyli generalnie zmiany klimatycznej, bo to jest zagrożenie z zewnątrz, tak, zjawisko, które przyszło do nas, to takiej, Hubert, paraleli trudno tu nie wyciągnąć, bo jak wiemy, rzeczy się dzieją, które mogą doprowadzić do tego, że za lat 30 będzie naprawdę do dupy, jeżeli czegoś nie zmienimy. Więc tutaj, jeżeli kogoś zmusi do przemyślenia, jeżeli cokolwiek, ktokolwiek, choćby w najmniejszy sposób zmieni po obejrzeniu głupiego filmu sci-fi z Goslingiem, no to jest wielki sukces.
Filip, nie możesz powiedzieć głupiego filmu sci-fi. To jest ciekawe, ale ja też rozumiem, dlaczego pojawiają się też głosy krytyczne, które mówią, że to jest bardzo oszukana historia, to jest nieprawdziwe, tak w kosmosie się nie dzieje, tak astronauci by nie mogli działać, to by nigdy się nie udało, bo ten film trochę w sposób karkołomny właśnie łączy humorystyczne i takie bardzo niepoważne podejście do tego, jakby wyglądał, gdyby randomowego gościa wrzucić zasadniczo do kosmosu, z tym takim właśnie twardym naukowym podejściem, no wie, jak można scharakteryzować, jak można poznać, że film jest prawdziwym filmem, który stara się być naukowo rzetelny i dzieje się w kosmosie. Nie ma dźwięku, jak są ujęcia na zewnątrz. I chyba ta jedna rzecz sprawia, że ludzie myślą, że to musi być właśnie takie twarde science fiction, gdzie wszystko musi być wiarygodne i rzetelne i oparte na naukowych badaniach, a tymczasem wcale tak być nie musi. Trzeba sobie dać wmówić, że istnieją te kamienne, kosmiczne pająki, które potrafią z kseonu drukować, co chcą i kiedy chcą i w dowolnej ilości. I trzeba sobie dać wmówić, że człowiek, który owszem jest naukowcem, jest ukrytym geniuszem, który ucieka od swojego geniuszostwa, bo inaczej nie mógłby być przecież bohaterem amerykańskiego filmu.
Wiadomo.
To, że on mimo tego, że się kompletnie nie nadaje, to jakoś sobie sam w tej trudnej sytuacji poradził, więc jestem w stanie zrozumieć, że niektórym może przeszkadzać ten takiego brak stuprocentowego uwiarygodnienia wszystkiego w tym filmie. Mi kompletnie nie przeszkadzał. Nie wiem, być może po lekturze książki by to inaczej wyglądało, bo może tam na przykład jeszcze lepiej te wątki są połączone.
Tam
i rzeczywiście,
jest podobno dużo więcej nauki. Huby.
I rzeczywiście może tam ta nauka też nie przeszkadza w tym takim lekkim odbiorze całości.
Ja tego wątku nie zgłębiłem tak dokładnie, ale spotkałem się z dwiema bardzo przeciwnymi opiniami na temat nauki, czyli jedni mówią, jedni to jest większość, że naprawdę wiernie dobrze, sensownie w tym kontekście, w jakim musi to zapewnić jakąś tam wiarygodność, ale jednocześnie rozrywkę, ale są też tacy, którzy mówią, jest jeden, nie pamiętam niestety nazwiska, ale nasz pop naukowiec, popularyzator, kreator, twórca, influencer, który powiedział, że nie, ja wyszedłem po pół godziny, bo nie mogłem znieść tego, co coś tam, nie? Więc jakby też trochę poziom twojej wiedzy eksperckiej może wyraźnie wpłynąć na to, jak bardzo odbierasz wydarzenie.
Filip, chciałem ci powiedzieć, że ja nie mam wiedzy eksperckiej w tym zakresie, aczkolwiek był jeden moment, a właściwie szereg momentów, który spowodował, że prawie wyszedłem z kina.
Och nie, czy było to szeleszczenie osób, kiedy nie było dźwięków w kosmosie?
Nie, strasznie mnie irytowało i chyba miało tak być celowo, że on na początku swojej bytności na tym statku kosmicznym taki syf wszędzie za sobą zostawiał. Te latające przedmioty wszędzie naokoło pozostawione luzem.
Twoje OCD się włączyło wtedy.
Moje OCD się włączyło, a mówię, jak on przecież to będzie mu przeszkadzać. Na stacji kosmicznej trzeba zawsze wszystko przymocować, żeby tak, nie było żadnych... Tak. Jak on chce funkcjonować z tym, jak tu wszystkie te przedmioty tak luzem latają.
Ale ogarnął się, zobacz. Linki sobie poprzyczepia, że byłoby łatwiej podróżować między modułami.
Tak, a także bardzo dziwny moment, w którym zaczął rozwalać okablowanie statku kosmicznego, żeby właśnie sobie zmontować ten długi kabel, żeby tunelem móc sobie tunel oświetlić do przejścia do drugiego statku, to mówię, Jezu, on tak nachybił, trafił, po prostu usuwa przewody ze statku kosmicznego, tak się nie... To były takie momenty, które trochę sprawiły, że mówię, no dobra, tu trochę przesadzili może, zwłaszcza, że on nie do końca wiedział, co robi.
Więc... Chyba, że jedną z tych scen, które zostają wycięte, jest 37 minut czytania instrukcji statku, gdzie są opisane wszystkie kable i guziki.
Tak, zastanawiam się też, czy medyczny robot nie powinien mieć jednak trochę większej roli. Przez chwilę myślałem, ponieważ to była ta pierwsza postać, która go obudziła i też miała jakąś tam już swoją osobowość, powiedzmy, robotyczną, to trochę się zastanawiałem, czy ten film nie pójdzie trochę w stronę rywalizacji o względy Grace'a między robotem a kosmitą i że tutaj jeszcze więcej humoru z tego może wyniknąć. Trochę ta postać robotyczna została na boczny plan przesunięta, ale w finale
też się pojawił,
też
tak.
Się pojawił, tak.
No, kto wie właśnie, może to są dokładnie te sekwencje, które zostały wycięte, żeby jednak nie przedłużać, żeby to tempo utrzymać. Jakkolwiek by nie było, tutaj widzę potencjał na wersję reżyserską, może w przyszłości, chociaż w dobie znikających nośników cyfrowych. Wszyscy wiemy, że na różnego rodzaju VOD serwisach te wersje reżyserskie trafiają niezbyt często. Ale who knows, jeżeli jest to sukces i zarobi odpowiednio dużo na tym etapie swojego kinowego, mówiąc po polsku, ranu, to myślę, że jest szansa. W każdym razie ja wyszedłem z kina bardzo zadowolony, byłem też zaskoczony, jak dużo emocji mi się udzieliło w trakcie. O Jezu, ja tak czuję teraz. Czy to mi się uda, wiesz, jest ta sekwencja tego wirowania, tak? Albo on się walną w głowę, albo czy złapią drapieżnika na wiadro.
Właśnie to jest ciekawe, że teoretycznie tak, ale ja miałem taki, byłem bardzo spokojny przez cały czas. Czułem od pewnego momentu, że ten film musi się dobrze skończyć.
Nie, skończyć, ale nawet mimo tego, te wytrychy różne takie, a tu muzyka trochę, wiesz, puchnie, o nie, on jest teraz ranny, o nie, wzruszam się, o nie, oni się lubieją, oni są przyjaciółmi, o nie, on po niego wróci. Nie,
śmieszny piesek
Boże.
Umarł, bo ocalił swojego ludzkiego pana. Ale
tak, czy myślisz, że jak jest ta strona gdzieś tam w internecie, która ci mówi Does the dog die in the end? To czy Rocky jest na tej liście jako potencjalny w cudzysłowie pies?
No właśnie o to chodzi, że to jest ten moment, gdzie właśnie można się zastanowić, czy jednak odrobinę trochę on nie poszedł za bardzo w kierunku, wiesz... To jest moje towarzysz, ale jednak zwierzątko, nie? To była bardzo w ogóle trudna sztuka, żeby zrobić z nich tych takich równoważnych partnerów. I w większości, wydaje mi się, udało. Były takie momenty, gdzie... Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć.
Bardzo proszę.
Że tutaj mamy też ciekawy przykład tego, że tym razem jednak muzyka, znany utwór w trochę innej wersji, który pojawia się w zwiastunie filmu, nie jest tylko w zwiastunie filmu, bo tutaj przecież ten sam utwór jest ważnym elementem fabularnym tego filmu.
To w ogóle jest taka moda, ostatnio mam wrażenie, że jest dużo produkcji różnego rodzaju, które mają ważny utwór albo kilka ważnych utworów współczesnych, albo w wersji takiej, jaką my znamy, albo jakaś skoverowana. Dużo było, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, w ambitnych filmach i w Bez wyjścia, i w Wartości sentymentalnej. Teraz znowu w Peaky Blinders było kupę muzyki. Jak, nie wiem, czy to jest trend teraz, czy
może,
co? Ale,
może tak,
ale,
no, ale tutaj
spoko.
Poszli jeszcze krok dalej, bo jest to wręcz przecież piosenka wyśpiewana przez jedną z bohaterek tego filmu i jest to bardzo ważny moment
która
dla
zresztą...
całej tej ekspedycji.
Która to zresztą Sandra Hüller została namówiona przez Goslinga po tym, jak usłyszał, że ładnie śpiewa, bo oryginalnie nie było tej sceny w scenariuszu. Jak śpiewali karaoke, to ona nie miała śpiewać, a tymczasem to ona naprawdę tak ładnie śpiewa. No i dodatkowo jeszcze mamy Beatlesów, bo przecież sondy się nazywają jak Wielka Czwórka.
I tak, jak tylko pojawiła się muzyka Beatlesów w tej scenie, kiedy te sondy startują, to się zastanawiałem, ile budżetu poszło na prawa licencyjne do wykorzystania tego utworu. Ktoś niezłą kapuchę zarobił.
Oj, zdecydowanie. No więc tak, więc muzyka, bardzo istotna, bardzo się cieszę. Mój Hubert wewnętrzny kompas jako widza, fana twórczości zarówno duetu reżyserskiego, jak i talentu pana aktora Goslinga mówi mi, że Project Hail Mary jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Czy się zgadzasz z tym?
Jest wysoko. Oko na orbicie.
No, dobrze. No to drodzy Państwo, mamy nadzieję, że macie podobne odczucia.
Tak, jest tylko jedna grupa ludzi, którym tego filmu bym absolutnie nie polecał. To znaczy, jeśli nie tolerujecie, tak jak ja Macieja Musiała, nie tolerujecie Ryana Goslinga, to jest film, który absolutnie jest nie do zniesienia, bo on tam jest
Goslingowy strasznie.
90% czasu ekranowego jest Ryan Gosling na ekranie.
Tak, to jest film jednego aktora i jednego dodatkowego głosu aktorskiego.
Tak, jednego typa od kukiełek.
Dokładnie. Ale wyszło to. Udało się i myślę, że można niniejszym stwierdzić z pełną pewnością, że Project Hail Mary jest pierwszym hiciorem tego roku. Takim klasycznym. Nie mówię tutaj o tym, że Krzyk 7 tam zarobił najwięcej pieniędzy w historii franczyzy i
tylko
tak dalej.
Bombastyczny, z budżetem, no, potężna historia. Tak. Hollywoodzka mocno, nie oszukujmy się. Tak, jest to taki prawdziwy, rasowy hicior, a jednocześnie fajne science fiction w starym stylu.
Dokładnie, więc jak na wiosnę, idealna propozycja. Drodzy Państwo, zakończyliśmy. Film drugi lepszy od filmu pierwszego. A co będzie w przyszłości w podcaście Hammerzeit? Prawdopodobnie seriale i to w liczbie mnogiej. Ale dokładnie co i kiedy to Wam napiszemy na tym Facebooku, którego większość z Was ciągle nie obserwuje.
A potem Filip przypomni mi w trakcie nagrania, o czym mieliśmy nagrywać, tak jak to miało miejsce dzisiaj.
Dziękujemy. Dobranoc.
Koniec.